Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan Karol Olszanowski, prawnik, ekonomista, producent rolny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
W ostatnim czasie Parlament Europejski przyjął dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55, no i teraz przełóżmy to z tego języka urzędniczego na język praktyczny. Co zostało przegłosowane, co to oznacza dla polskiego rolnika?
Tak, pakiet Fit for 55 zakłada redukcję emisji CO2 do 2030 roku, czyli w ciągu 7 lat o 55% względem roku 90. Jest to kompleksowy pakiet, który zakłada również włączenie m.in. sektora LULUCF, czyli sektora rolno-leśnego, w wysiłek zmniejszający produkcję i emisję CO2. Co to oznacza dla polskiego rolnictwa? Mamy jedno rozporządzenie, 841 z 2018 roku, które zakłada pulę limitu CO2, który ma być zmniejszony dla poszczególnych państw oraz w skali całej Unii Europejskiej, która ma wynieść 310 milionów ton CO2. Dlaczego włączono w to rolnictwo? Ponieważ Unia Europejska chce przemodelować system użytkowania ziemi i lasów, które ma być systemem pochłaniającym CO2, a tym samym skłaniającym się do redukcji tego gazu. Dlaczego to jest dla nas ważne? Ponieważ jest promowane zwiększenie lesistości, zmniejszenie emisji produkcji rolnej oraz między innymi ugorowanie ziemi oraz nastawienie między innymi na produkcję żywności ekologicznej.
I to jest, teraz mamy taką sytuację, że część tych dyrektyw została przegłosowana. Czy my mamy jeszcze jakiekolwiek pole manewru, Polska jako państwo członkowskie? Czy możemy jakąkolwiek, mamy możliwość sprzeciwić się tym nowym podatkom węglowym?
Część dyrektyw, jak wspomniałem, rozporządzenie 841 z 2018 roku już jest przegłosowane. Jest również dyrektywa o emisji gazów cieplarnianych, gazów przemysłowych, przepraszam bardzo, gdzie między innymi włączono produkcję zwierzęcą. To jest dyrektywa 75 z 2010 roku. Natomiast mamy cztery główne strategie unijne, między innymi słynna strategia od pola do stołu, między innymi o ochronie bioróżnorodności oraz ochronie gleb w Unii Europejskiej do 2030 roku, które to zakładają dopiero modelowe zmiany, ale nie są jeszcze aktami prawnymi. I tutaj duży wysiłek powinien być polskich europosłów, żeby nadzorować te zmiany oraz informować o wszystkich zmianach, które są proponowane na szczeblu Komisji Europejskiej.
Mamy Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa. No, mamy tak naprawdę sporo europosłów, którzy gdzieś, kiedy słyszymy w debacie publicznej, ja to mówię z perspektywy dziennikarza, to w taki sposób jakby oni w tym nie uczestniczyli. Unia Europejska zrobiła, Unia Europejska przegłosowała, no ale od tego są nasi politycy. Czy pańskim zdaniem oni do tej pory dobrze wykonali? Nie chodzi mi o to, byśmy wchodzili na tematy stricte polityczne, ale czy jest szansa, że biorąc pod uwagę to, co do tej pory zostało zrobione, że jakieś konkretne zmiany się uda wprowadzić, że jakoś uda się polskiemu rolnikowi pomóc z perspektywy tych osób, które my mamy dziś w Parlamencie Europejskim?
W tej chwili wydaje się, że już na zmiany, o których rozmawiamy, jest za późno, ponieważ widzimy tego pokłosie w tak zwanych dopłatach bezpośrednich do rolnictwa. Jest innym pakietem zmian, który jest forsowany przez Komisję Europejską, jest tak zwane rolnictwo węglowe. Również jest większe wsparcie do produkcji leśnej i jest wymóg, żeby w ogóle dostać się dopłaty, musimy chronić grunty torfowe, bagienne, musimy utrzymywać użytki zielone na określonym poziomie oraz jesteśmy zmuszeni jako rolnicy do ugorowania 4% naszych gruntów, żeby uzmysłowić państwu, czym jest 4% produkcji. To tak, jakbyście państwo mieli mieszkanie i ktoś by wam powiedział, że nie możecie korzystać z 4% powierzchni swojego mieszkania, ponieważ ugór to jest wyłączenie z produkcji rolnej. Unia Europejska tłumaczy to tym, że ugór pochłania CO2 i przyczynia się do zwiększenia absorpcji CO2 kosztem produkcji rolnej.
To teraz przechodzimy do tego tematu bardzo trudnego, ale tematu, który odczuwają już dziś praktycznie wszyscy rolnicy w Polsce. Kwestia zboża, ukraińskiego zboża. Trochę można powiedzieć, że mleko już się rozlało, więc może nie będziemy po raz kolejny powtarzali tego, jak dużo błędów zostało popełnionych, ale to, co dziś możemy zrobić. No mamy taką narrację, która do nas płynie, że kryzys zbożowy został już zażegnany, że ten import został wstrzymany. Ale czy na pewno tak jest?
Tak, ten import został wstrzymany, natomiast nie obserwujemy wzmożonego handlu zagranicznego zbożem, ponieważ ceny są nieakceptowalne dla producentów. Mamy nadal pełne magazyny. Tutaj jest duży problem, ponieważ nie mamy żadnych wiarygodnych danych, a przynajmniej nie zostały przedstawione przez Polskie Ministerstwo Rolnictwa, jak dużo zboża mamy w magazynach, ponieważ nie mamy jednolitego systemu nadzoru nad tą informacją. Przyjmuje się, że rozmawiamy o milionach ton, między 4 a nawet 8 milionów ton. To znacząca rozbieżność. Do tego za 2 miesiące przyjdą żniwa, które w Polsce w tamtym roku wyprodukowała 35 milionów ton. Dla porównania, w 2019 roku Polska wyeksportowała około 2 miliony ton zbóż ze swojego kraju, a naszymi partnerami handlowymi były głównie państwa Unii Europejskiej, które również się w chwili obecnej zmagają z nadpodażą zboża, zbóż z Ukrainy. Naszymi partnerami handlowymi spoza Unii, to dla przykładu podam, była Arabia Saudyjska, ale jej udział w odbiorze naszych zbóż wynosił 15%, a nie jest tak łatwo otworzyć nowy rynek handlu. To wymaga przede wszystkim sprawnej dyplomacji oraz zaufania biznesowego, który jeszcze w Polsce nie był rozwinięty, ponieważ jak wspomniałem, nasze handel płodami rolnymi ograniczał się głównie do Unii Europejskiej.
I eksport na przykład do państw afrykańskich nie jest tutaj remedium na tę sytuację.
Jest na pewno remedium, na pewno wymaga to czasu. Dotychczas nasz udział w eksporcie do państw afrykańskich był naprawdę niewielki. Pamiętam, że do Egiptu i do Kenii sprzedawaliśmy około 7% naszych zbóż przed kryzysem, przed pandemią COVID-19. Natomiast Ukraina przed wybuchem wojny sprzedawała znacznej ilości zbóż, między innymi do Chin 25%, do Egiptu 15% i do Indonezji 6%. Czyli były to faktycznie rynki pozaunijne. W chwili obecnej ponad 50% ukraińskich zbóż trafia na rynek Unii Europejskiej. Żeby to przedstawić w danych, powołując się na dane przedstawione przez Komisję Europejską, 48 milionów ton zbóż Ukraina wyeksportowała tylko w 2022 roku. Przypomnę państwu, że Polska wyprodukowała w tamtym roku 35 milionów ton, czyli Ukraina wyeksportowała więcej zbóż, oczywiście ja mówię w skali świata, ale połowa i tak trafiła do Unii, niż Polska wyprodukowała.
I to jest też temat, który prawdopodobnie powróci, no w zależności od tego też, jak rozstrzygnie się sytuacja na Ukrainie, ale trzeba przyjąć też taki scenariusz, że jednak Ukraina wznowi produkcję w perspektywie kilku miesięcy. I cały czas pozostaje nam otwarte pytanie, co dalej?
Panie redaktor, ona nie wznowi, ona wciąż i nadal produkuje. Oczywiście spadek produkcji był zauważalny. W 2021 roku Ukraina wyprodukowała 87 milionów ton zbóż, natomiast w tym roku, w 2022, wyprodukowała 56. Spadek jest zauważalny, ale nadal to jest prawie 2 razy więcej niż produkuje Polska. Co możemy zrobić? Po pierwsze, tak, problem wróci, bo Ukraina jako państwo prawdopodobnie obroni swoją niezależność przed agresją rosyjską i będzie nadal sąsiadem Unii Europejskiej. Co możemy zrobić? Przede wszystkim musimy wprowadzić szczelny nadzór nad transportem i tranzytem zbóż przez terytorium Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że dotychczasowe rozwiązanie, między innymi konwojowanie, jest zbyt drogie i mamy zbyt mało pracowników, żeby w szczycie żniw dać radę to obsłużyć logistycznie choćby. Potrzebujemy wdrożyć również na szczeblu krajowym system monitorowania wielkości zapasów, ponieważ w chwili obecnej my nie wiemy dzisiaj, ile my mamy ton zbóż w magazynach. Jeżeli mamy wprowadzić taki system, musi to być taki jak zwany system wczesnego ostrzegania. Czyli jeżeli ministerstwo widzi, czy jakikolwiek inny organ państwowy widzi, że poziom zbóż niebezpiecznie wzrasta, będziemy mieli hipotetyczny problem z eksportem, już powinno wtedy wnioskować do Unii Europejskiej, mówiąc, mamy konkretne dane, nasz system pokazuje, że nasze magazyny są przepełnione, my musimy wstrzymać bądź ograniczyć, prosimy o interwencję Unii albo o solidarność europejską, na przykład, żeby Niemcy przejęły część eksportu ukraińskiego.
Przed nami, no, można powiedzieć, już wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Już teraz widzimy ten wyścig o głosy, także te głosy, które kierowane są do mieszkańców wsi, do gospodarzy, rolników. Zacznijmy może od Prawa i Sprawiedliwości. Czy pańskim zdaniem uda im się jeszcze odzyskać te głosy, które już stracili? Czy to, co robią do tej pory, to jest wystarczająca pomoc, wystarczające propozycje w kierunku do rolników?
Pani redaktor, wydaje mi się, że kryzys prawdziwy przyjdzie w żniwa, ponieważ, jak wspomniałem, mamy problem z eksportem nadwyżek, które są obecnie i one jeszcze będą połączone z nowymi zbiorami, które pojawią się między lipcem a październikiem 2023 roku. W chwili obecnej Prawo i Sprawiedliwość obiecało duże pakiety transferów pieniężnych dla wsparcia rolnictwa. Większość z nich wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. Prawdopodobnie pomoże to ulżyć sytuacji, która stała się naprawdę kryzysowa. Natomiast jeżeli kryzys się nasili, a jeszcze nie daj Boże Rosja w lipcu wypowie porozumienia zbożowe z Ukrainą i zablokuje handel czarnomorski, kryzys narośnie i kolejne obietnice transferów pieniężnych mogą okazać się niewystarczające. I wtedy pojawia się pytanie, jakie rozwiązania zaproponuje rząd, żeby pomóc realnie rolnikom, tym bardziej proszę pamiętać, że pomoc publiczna wymaga zgody Komisji Europejskiej, a to wszystko trwa. A my musimy w chwili obecnej opracować strategię, jak poradzić sobie z kryzysem wcześniej, a nie po fakcie, co by miało miejsce w tym roku.
To jeszcze spójrzmy na moment w stronę opozycji. Jakie tutaj propozycje padają?
Propozycji nie widzę żadnych. Dla polskiego sektora rolnego są pytania bardziej do Prawa i Sprawiedliwości, co zrobiło, gdzie zawiniło. Oczywiście tych błędów było wiele i część tych pytań jest sensownych. Natomiast wśród wiodących partii opozycyjnych nie zauważyłem żadnego spójnego programu, który byłby atrakcyjny dla polskiej wsi.
To w takim razie, już tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, ale chyba już teraz możemy powiedzieć, że to są rozmowy, które będą kontynuowane na naszej antenie. Sytuacja sadowników, jak w Polsce wygląda, bo dzisiaj z panem rozmawiamy głównie jako z ekonomistą, ale też właśnie gospodarzem, człowiekiem, który jest związany z sadownictwem.
Tak, jesteśmy głównie związani z produkcją i eksportu jabłek. Szanowni Państwo, w chwili obecnej Ukraina ze względu na swoją strukturę ziemską oraz ze względu na fakt, że jej gospodarka rolna opiera się na dzierżawie ziemi, a nie na własności, powoduje, że produkcja jest nastawiona głównie na zbiory zbóż. I problemy te widzimy w Polsce. Natomiast znacznie mniejsza, aczkolwiek zauważalna jest produkcja w sektorze owocowo-warzywnym. Jeżeli chodzi o sam sektor sadowniczy, Ukraina nie jest jeszcze tak dużym producentem, podkreślam jeszcze, tak dużym producentem, żeby zagrozić i zdestabilizować europejskie rynki. Natomiast już w przedwojnie był zauważalny trend bardzo intensywnego rozwoju, co w przyszłości może stanowić dla nas konkurencję i na pewno już dzisiaj musimy podjąć debatę. Jeżeli chodzi o sam sektor jabłek, Polska produkuje 4 razy więcej jabłek niż Ukraina, także nie są w stanie zdestabilizować, aczkolwiek ceny i efektywność i dochodowość produkcji jest znacznie niższa, ale to wynika głównie z problemów krajowych.
To jeszcze kilka słów opowiedzmy o tych problemach krajowych.
Problem jest jeden, jest nadprodukcja. Także im więcej mamy towaru, tym cena jest niższa. To w ogóle jest problem polskiego rolnictwa, może to nie jest problem, to był model rozwojowy polskiego rolnictwa, polegał na intensyfikacji produkcji, czyli uzyskiwaliśmy większe plony z tej samej powierzchni, a jednocześnie jeszcze zwiększaliśmy tą produkcję. I faktycznie eksport Polski płodów rolnych jest bardzo duży. Ja dam konkretny przykład. Polska w 2022 roku była eksporterem netto żywności. Wyeksportowaliśmy więcej niż zaimportowaliśmy o 13 miliardów euro. Żeby uzmysłowić Państwu skalę tych zysków, wystarczyła ona by na pokrycie programu 500+ i 13 emerytury i jeszcze 4 miliardy złotych by zostało.
To tak, to są liczby, które robią wrażenie i też tematy, o których rozmawiać trzeba. Karol Olszanowski, producent rolny, prawnik, ekonomista, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.